możesz spotkać ją wszędzie. W domu, w samochodzie, w szkole, w pracy, na przerwie, w sklepie, w telewizji, w internecie, mediach społecznościowych, w lodówce, przy stole, w łóżku, na swoim ulubionym fotelu. Możesz spotkać ją dosłownie wszędzie. Możesz spotkać ją zawsze. Rano, po południu, wieczorem, za dnia i w nocy, przed, po i w trakcie, kiedy jesteś z przyjaciółmi i kiedy jesteś sam. Kiedy masz dobry dzień i kiedy nic nie układa się po twojej myśli. Dosłownie zawsze. Jest zawsze tam, gdzie nadarzy się sposobność. Wykorzysta każdy moment twojej słabości. Pojawia się jak gdyby znikąd, ale nigdy przypadkowo. Jak gdyby zawsze czekała na ciebie w tym miejscu i czasie od dawna, doskonale wybierając chwilę, kiedy przedstawi ci się w całej swojej okazałości, z właściwym swoim sobie wdziękiem. Tak, żebyś nie myślał o tym, że robisz coś złego, a raczej żebyś pomyślał, że należy ci się i właściwie czemu nie. Pokusa. Jest nieodłącznym elementem naszego życia. Zawsze wie, kiedy nas zaczepić, kiedy spojrzeć nam w oczy, kiedy zaskoczyć powierzchownym wdziękiem. Nigdy nie wdaje się z nami w dłuższe dyskusje. Lubi prostotę, lubi konkret, krótką piłkę. Zwłaszcza nie cierpi rozważań o konsekwencjach. Tego bardzo nie lubi. Wtedy chowa się na chwilę, żeby za jakiś czas wrócić znowu w bardziej sprzyjających okolicznościach. Na przykład, kiedy będziemy zmęczeni, zniechęceni, nie skorzy do dyskusji ze swoim sumieniem, przekonani o tym, że nam się należy i że wolno nam więcej. Pokusa. Kto z nas choć raz nie oparł się jej wdziękom? Czasami jest bardzo bezpośrednia i oczywista, czasami bardziej subtelna i przebiegła. Bywa, że mówi do nas jasno i wyraźnie. Zjedz, wypij, kup, kliknij, włącz, obejrzyj. Innym razem pojawia się bardziej jako wątpliwość. Kto powiedział, że nie możesz? Naprawdę, naprawdę jeden to nie grzech. Co ci obchodzi, co powiedzą inni? Przecież nie jesteś jakaś słaba, żeby nie przestać, kiedy zechcesz. A co, nie należy ci się? Jesteś tego warta. Jest skuteczna w swojej strategii, bo zna nas na wylot i wie dokładnie, jak nas podejść. I dlatego właśnie taki mamy z nią problem. A kiedy jej ulegniemy, kiedy jest już po wszystkim, w miejsce pierwszej ulgi, bo pokusa spełniona z reguły zawsze na początku przynosi ulgę, w miejscu ulgi pojawiają się jej nieodłączni towarzysze, najbliżsi przyjaciele pokusy, czyli wstyd i poczucie winy. Zawsze trzymają się razem, niezawodni i bezwzględni. Zawsze znajdą sposób, żeby nas dobić, choćbyśmy już czuli się beznadziejnie. Dla nich kopanie leżącego to przyjemność, to ich ulubione zajęcie. Czują się wtedy jak ryba w wodzie. Wstyd i poczucie winy potrafią przypomnieć ci, ile razy już uległeś tej samej pokusie i skutecznie zniechęcić cię do dalszego oporu, żebyś przestał, żebyś przestała wreszcie czuć się źle ze swoimi słabościami. Wstyd i poczucie winy podpowiadają, a inni są lepsi. Każdy tak robi. Bez przesady, to jest XXI wiek. A kiedy w to uwierzysz, jesteś ich. A wtedy usuwają się dyskretnie w cień i przekazują cię znowu swojej ulubionej przyjaciółce pokusie. Po raz kolejny, tym razem na dłużej. I ani się nie obejrzysz, jak jesteś jej zakładnikiem, nawet o tym nie wiedząc. Jak sami widzicie, pokusa jest nieodłączną częścią naszego życia. I pewnie kiedy czytałem ten opis, każdy z was miał już przed oczami konkretną rzecz. tę jedną, może dwie, może trzy rzeczy w waszym życiu, które nieustannie wracają do was w chwilach waszych słabości, zmęczenia, zniechęcenia. Te chwile, kiedy zdajecie sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteście słabi i jak mało czasami potraficie mieć w sobie wiary, o której dzisiaj rozmawialiśmy, słyszeliśmy, żeby stawić czoła pokusie. I chociaż pokusa jest nieodłączną częścią naszego życia, to jak za chwilę zobaczymy, ma też ona swojego ojca. Nie jest sierotą. Jej ojcem jest diabeł, kusiciel, szatan. To różne słowa, które opisują jedną i tę samą osobę. Oszczercę, adwersarza, przeciwnika, fałszywego oskarżyciela, władcę ciemności. Diabeł jest potężnym aniołem, najprawdopodobniej, tak jak czytamy w Piśmie Świętym, wypędzonym z nieba z powodu swojej wielkiej pychy, którego głównym zadaniem jest zabijać, kraść i niszczyć tych, którzy w swoim życiu zdecydowali się podążyć za Chrystusem. Jeżeli, słysząc te słowa, uśmiechnąłeś się, czy uśmiechnęłaś się w swoim sercu i pomyślałeś sobie, aha, okej. To jest właśnie ten moment, kiedy mam się przestraszyć i kiedy będziemy teraz rozmawiać o diable, tym czymś, co sprawia, że mamy się bać. Przecież diabeł nie istnieje. Uśmiechasz się w swoim sercu i myślisz sobie, nikt poważny dzisiaj w XXI wieku już nie wierzy w to, że diabeł naprawdę istnieje. To jeżeli tak myślisz, to chcę ci powiedzieć, że jego największym osiągnięciem jest właśnie to, że tak mało ludzi, że coraz mniej ludzi wierzy w jego realne istnienie i nie bierze go poważnie. Sprowadzenie, największą sztuczką, którą udało się zrobić diabłu, jest sprowadzenie jego samego w naszym myśleniu do roli małego, czarnego ludzika z różkami i z jakimś trójzębem w ręku, po to, żebyśmy właśnie nie brali poważnie tego, co podsuwa, co przychodzi, tego, co daje nam, kiedy wysyła do nas swoją córkę, pokusę, po to, żebyśmy zaczęli żyć inaczej niż to, do czego powołuje nas Bóg. Jeżeli nie bierzesz go na poważnie, to dalsza część tego rozważania nie ma większego znaczenia, ponieważ nie jesteś kuszony. Może wydaje ci się, że jesteś, ale prawda jest taka, że jeżeli nie bierzesz diabła na poważnie, to nie jesteś kuszony, ponieważ żyjesz po prostu według tego, co jest dla ciebie najlepsze. Sam dla siebie jesteś jedynym punktem odniesienia, więc albo będziesz musiał przez następne kilkanaście minut po prostu wysłuchać tego, co mam do powiedzenia, albo spróbujesz przez moment założyć, że co by było, gdyby diabeł rzeczywiście był prawdziwy. I do tego cię bardzo zachęcam, żebyś nie skreślał jeszcze mnie i tego rozważania, żebyś na moment jeszcze mógł zatrzymać się i pomyśleć, co by było, jeżeli diabeł i to wszystko, co wiem o pokusie, było faktycznie prawdą. Bo wystarczy, że chociaż przez chwilę pomyślisz, że diabeł jest kimś realnym, że chociaż przez moment uwierzysz słowom apostoła Pawła, że nasze życie to jedno wielkie pole bitwy. To miejsce zmagania, jak apostoł Paweł pisze, nie z krwią i z ciałem, ale ze zwierzchnościami, władcami tego świata ciemności. I możesz być pewien, że w momencie, kiedy w to uwierzysz i zaczniesz brać na poważnie to, że On jest, On odpowiednio się Tobą zainteresuje, szukając dogodnej okazji, żeby Cię okusić i osłabić, a najlepiej przeciągnąć na swoją stronę. Bo w przeciwieństwie do wielu chrześcijan, diabeł nie uznaje szarej strefy. Albo jesteś jego, albo nie jesteś. I dla niego moment, w którym myślisz, że jesteś już w szarej strefie, jesteś jego. On chce, żebyś tak myślał, że jest jakaś przestrzeń pomiędzy, że niby, jak to mówię polskie przysłowie, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. On wie, jak cię podejść, on wie, jak cię zaskoczyć, osłabić i zniszczyć. Dlatego znajdzie cię tam, gdzie jesteś najbardziej kruchy, czy najbardziej krucha i podatna na jego pokusy. I tak też było z Jezusem. Przynajmniej tak się diabłu wydawało, że to jest ten moment, w którym wreszcie mógł zasadzić pułapkę na tego, który nazywał się Synem Bożym. I nie ma się czemu dziwić, bo skoro Jezus był kuszony, to jak sam później powiedział, nie ma ucznia nad mistrza. To znaczy, jeżeli Jezus był kuszony, to i my kuszeni będziemy. Może więc być pewny, że kwestia pokus to nie jest kwestia czy, ale kwestia kiedy. Inne słowo na pokusy to próby. Pismo Święte mówi o próbach, które przechodzimy. Czasami próby to jest szersze słowo, bo to również dotyczy pewnych trudnych rzeczy, pewnych rzeczy związanych z trudnymi doświadczeniami w naszym życiu, niekoniecznie pokus. Ale za każdym razem, czy mowa o próbach, czy pokusach, to nie jest to kwestia, czy przechodzimy, czy będziemy przechodzić, ale to kiedy. I dlatego warto się przyjrzeć temu, w jaki sposób Jezus poradził sobie na samym początku swojej służby, zostawiając nam wzór do naśladowania, bo przez następne kilka tygodni będziemy patrzeć na Jezusa jako na Króla, który jest inny niż wszyscy. I wszystko to, co będziemy czytać na Jego temat, będzie nas zaskakiwać. Będziemy Go poznawać. Przez ostatnie tygodnie czekaliśmy na Niego, czekaliśmy na Jego przyjście na świat, a teraz będziemy poznawać Go na kartach Ewangelii Mateusza. W 4 rozdziale czytamy tak. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział, skoro jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział, jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta. Łukasz wskazuje na to, że święte miasto to inaczej Jerozolima. I postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś Synem Boga, namawiał, skocz stąd w dół. Przecież napisano. Ty cytujesz pismo? To ja ci to zacytuję. Przecież napisano, odda cię pod opiekę swoich aniołów, a oni będą cię nosić na rękach, byś czasem swoje stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jednak tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. A potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata, przepraszam, w całej ich okazałości. I zaproponował, dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. A wówczas Jezus skierował do niego słowa, odejdź szatanie. Gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Zanim przejdziemy do tego, co w tej historii wydaje się dla nas najważniejsze, a przynajmniej wydaje mi się najbardziej nas interesuje, czyli temu, jak Jezus poradził sobie z pokusami diabła, co wydaje mi się jest dosyć oczywiste, kiedy czytamy ten tekst, ale dojdziemy do tego. Chciałbym, żebyśmy mogli przyjrzeć się tej historii na trzech różnych poziomach. Dlatego, że to nie jest tylko historia o tym, w jaki sposób diabeł kusił Jezusa. Tak naprawdę sens tej historii jest dużo, dużo głębszy, jeżeli przyjrzymy się jej z tych trzech różnych poziomów czy trzech różnych perspektyw. Po pierwsze, pierwszy poziom, pierwsza perspektywa to kuszenie Jezusa widziane z lotu ptaka. To kuszenie Jezusa widziane z perspektywy historii, która rozwija się na naszych oczach. Historii, którą nazwać można by historią zbawienia, odkupienia. Historią, która jest inaczej historią, często powtarzamy tu w naszej społeczności. Historią Missio Dei, czyli misji Boga, w którą Bóg wyrusza po tym, jak człowiek w ogrodzie Eden decyduje się zerwać z Nim relacje. Człowiek stworzony na podobieństwo Boga ma żyć i rozwijać się, ale tam również pojawia się diabeł i tam kusi człowieka po raz pierwszy, ale skutecznie. Na tyle skutecznie, że relacja między Bogiem a człowiekiem zostaje zerwana i Bóg musi wygonić człowieka z raju, ale od razu, w tym samym momencie praktycznie, zaczyna troszczyć się o niego i podejmuje dzieło odkupienia człowieka. I wszystko, co później czytamy na kartach Starego Testamentu, aż do momentu przyjścia Jezusa, to jest proces przygotowywania tego momentu, kiedy ma nastąpić odkupienie człowieka. Jezus przychodzi na świat w ciele, jako Bóg w ciele, aby stać się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I od momentu upadku człowieka do tego momentu Bóg przejmuje inicjatywę i cały czas tak naprawdę inicjatywa jest w jego rękach, ponieważ według Bożego prawa zapłatą za grzech jest śmierć. I Izrael wie o tym, Izraelici wiedzą o tym, ponieważ praktykują ofiary w oparciu o prawo mojżeszowe dane im przez Boga. Wiedzą, że zapłatą za grzech jest śmierć. A przebłaganiem za grzech jest krew, więc trzeba było złożyć ofiarę doskonałą, takiej, której nie trzeba byłoby już składać więcej. Tą ofiarą miała być zapowiadana przez proroków Mesjasz, ofiara czy śmierć Mesjasza, pokornego sługi, który musiał umrzeć we właściwym czasie, w konkretny sposób, poniżającą śmiercią, aby wypełniły się proroctwa na jego temat. I historia, którą właśnie przed chwilą przeczytaliśmy. Moment kuszenia Chrystusa na pustyni to nic innego jak próba przyspieszenia przez diabła tego procesu. Ale bynajmniej nie po to, żeby zbawić ciebie i mnie. Bynajmniej nie po to, żeby Jezus zrobił to, po co przyszedł, żeby zrobić. Diabeł chce za każdym razem, w każdym tym momencie, ilekroć kusi Jezusa, chce przyspieszyć wydarzenia, ale w taki sposób, żeby Jezus nie musiał umierać. Żeby Jezus nie musiał robić tego, do czego został powołany, po co przyszedł na ten świat. Gdyby zmienił kamienie w chleb, gdyby rzucił się ze szczytu świątyni, skąd nadejść miał Mesjasz, gdyby wreszcie przejął władzę nad całym światem, jak inni ludzie, bez niepotrzebnego służenia i umierania, nie musiałby umierać. Ale gdyby nie umarł, gdyby nie oddał swojego życia za ciebie i za mnie, wielu z nas nie siedziałoby tutaj dzisiaj w niedzielny poranek. Robilibyśmy coś zupełnie innego, nie zaprzątalibyśmy sobie nim głowy, ponieważ nie mielibyśmy powodu ani możliwości stanąć przed Bogiem, który jest święty, potężny i nieskończony. I z naszymi pokusami i problemami i tymi wszystkimi zmaganiami, które mamy, bylibyśmy sami jak palec. Gdyby Jezus uległ w tamtym momencie, cały plan, Boży plan zbawienia ciebie i mnie, spaliłby na panewce. I to jest pierwszy powód, dla którego ta historia jest niezwykle ważna i dlatego to, jak Jezus opiera się pokusom, jest niezwykle istotne. Ale jest też drugi poziom, czy druga perspektywa, to relacja konkretnych ewangelistów. Sposób, w jaki konkretni ewangeliści przyglądają się tej historii, wskazują pewne szczegóły, pokazują nam Jezusa w taki sposób, żebyśmy czytając je wszystkie, mogli mieć pełny obraz, tak jak do dzisiaj słyszeliśmy, Jezus jest i lwem Judy, i księciem pokoju, i doskonałym nauczycielem. I ewangeliści robią dokładnie to, próbują pokazać nam Jezusa z kilku różnych perspektyw, również w tej historii. Ta historia pojawia się u trzech z czterech ewangelistów, czyli biografów Jezusa, u Mateusza, u Marka i u Łukasza. Marek praktycznie odnotowuje ją tylko jako wydarzenie pomiędzy chrztem Jezusa a początkiem Jego misji. Jest to ważne, ale tylko odnotowane, że Marek tak pisze swoją Ewangelię, u niego wszystko dzieje się szybko i to wydarzenie też dzieje się szybko, ale nie zostawia go zapomnianego. Wręcz przeciwnie, pomiędzy chrztem Jezusa, pomiędzy misją Jezusa, którą wypowiada, Marek odnotowuje ten moment kuszenia. Mateusz i Łukasz, chociaż umieszczają ją w tym samym miejscu, poświęcają jej co więcej czasu i każdy ze względu na swoją narrację i sposób przedstawiania Jezusa swoim czytelnikom. Dla Łukasza, który przez całą Ewangelię próbuje przedstawić Jezusa jako Boga i człowieka jednocześnie, jako tego, który przyszedł do wszystkich, nie tylko do Izraela, ale też do wszystkich. Dla Łukasza bardzo ważną rzeczą jest to, aby ukazać Jezusa człowieczeństwo. I dlatego u Łukasza, kiedy patrzymy na Jezusa w tym momencie, Jezus jak jest drugim Adamem, to słowo czy to określenie używa później apostoł Paweł w swoich listach. Jezus jest drugim Adamem i tak jak Łukasz, tak jak Mateusz swoją biografię Jezusa, którą czytaliśmy niedawno, prowadzi od Abrahama, pokazując na to, że Jezus był Żydem z Żydów. Tak Łukasz biografię Jezusa prowadzi od Adama, chcąc pokazać, że Jezus jest Synem Człowieczym, że jest człowiekiem, tak jak ty i ja. A później inaczej niż Mateusz prowadzi opis kuszenia. Łukasz zamienia dwa ostatnie momenty kuszenia. Zamienia te momenty, kończąc tym samym na odmowie Jezusa rzucenia się ze świątyni w dół. U Łukasza Jezus odmawia zrobienia czegoś spektakularnego, co miałoby przekreślić Jego człowieczeństwo i tą niespektakularną drogę do przekreślenia grzechu pierwszego Adama poprzez swoją męczeńską śmierć. Ale u Mateusza, w tym tekście, którym czytaliśmy, Mateusz pisze o Jezusie jako nowym Mojżeszu. Tym, który nie tylko przeprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, ale też tym, który we wszystkim, co robił, okazał się większy niż Mojżesz. Dał nowe prawo, czy też większe prawo, dał, przyniósł nowe królestwo, jest nowym Mojżeszem, ale jest też wyczekiwanym królem. Innym niż wszyscy. Królem innym niż wszyscy inni królowie tej ziemi. I dlatego Jezus, dając odpór diabłu, cytuje fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, jednej z pięciu ksiąg Tory. Mateusz chce bardzo pokazać to, że Jezus jest tym obiecanym przez proroków Mesjaszem. Ale chcę pokazać też coś więcej. Że Jezus, odwołując się do Księgi Powtórzonego Prawa, w której Mojżesz przypomina to, co wydarzyło się z Izraelem podczas wędrówki przez ziemię obiecaną i przypomina jeszcze raz prawo i pokazuje na to, jaki jest Bóg. Jezus, cytując te fragmenty, praktycznie za każdym razem odnosi się do historii Izraela na pustyni. Izrael chodził przez 40 lat po pustyni. Jezus 40 dni pości na pustyni. Izrael narzekał na brak jedzenia. Jezus odmawia zamiany kamieni w chleb. Izrael kusił Boga, żądając od Mojżesza, żeby dał im wody. I Bóg kazał mu uderzyć laską w skałę. Trysnęła woda, a następnie Mojżesz pouczył Izraelitów, że nie będziecie kusić swojego Boga. A Jezus odmawia spełnienia zachcianych diabła. Izrael zbudował sobie złotego cielca i jemu oddał pokłon jako Bogowi. Jezus odmawia oddania pokłonu komukolwiek innemu niż Bogu. I w relacji Mateusza Jezus kończy kuszenie przez diabła odmową oddania pokłonu komukolwiek innemu niż Bogu, bo to On jest królem, królem innym niż wszyscy i królem, który rozpoznaje w ten najprzedziwniejszy i trudny do wytłumaczenia po ludzku sposób, będąc Bogiem w trzech osobach, królem, który odmawia pokłonienia się komukolwiek innemu niż królowi, którym jest dla niego Ojciec w niebie. I kiedy diabeł od niego odstępuje, u Mateusza przystępują do niego aniołowie, którzy służą mu. U Łukasza nie ma mowy o aniołach. Widzimy więc, że ta historia to coś więcej niż tylko historia stawiania czoła pokusom. Z jednej strony stawką w tej historii było nasze zbawienie. Dzięki relacjom ewangelistom możemy zobaczyć Jezusa w sposób naprawdę wielowymiarowy. Jezus jest nowym Mojżeszem, drugim Adamem, Bogiem wcielonym, królem innym niż wszyscy, obiecanym królem, który przychodzi, aby ogłosić swoje królestwo i zaprosić do niego wszystkich, którzy zdecydują się za nim pójść. Ale najpierw podczas chrztu Bóg określa jego tożsamość i mówi: Ty jesteś mój syn, ukochany mój syn, źródło mojej radości. A zaraz potem, podczas kuszenia na pustyni, Bóg okazuje przez niego swoją moc do stawienia czoła diabłu, która będzie mu potrzebna, która będzie niezbędna do wykonania przez niego Bożego planu zbawienia człowieka, dla którego przyszedł na ziemię. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy, patrząc na tę historię, nie widzieli tylko siebie, nie myśleli tylko o tym, że to jest historia o tym, jak mamy zwalczyć pokusy. To też. I za chwilę o tym powiemy. Ale musimy rozumieć, że tak naprawdę w tej historii zbawienie każdego z nas zawisło na włosku. I Chrystus, stawiając czoła diabłu, myślał o tobie i o mnie, o każdym z nas. Myślał o tym, aby ten plan, który Bóg podjął przed wiekami, doprowadzić do końca i nie przyspieszyć go, ani nie zmienić go w żaden sposób, który byłby dla niego łatwiejszy, łagodniejszy, ba, bardziej spektakularny, wyjątkowy. I właśnie w tym kontekście możemy przyjrzeć się tej historii na trzecim poziomie, prawdopodobnie dla nas najbliższym, czyli tym, jaki przykład Jezus zostawił nam, swoim naśladowcom, abyśmy zwycięsko stawiali czoła pokusom. Cóż, jest w tej historii kilka wskazówek. Jedna oczywista i kilka nieoczywistych. Ta oczywista to fakt, że Jezus każdą pokusę konfrontuje z prawdą Bożego Słowa. Do tego jeszcze wrócimy. To nieoczywiste to pewne szczegóły, które uciekają nam podczas czytania, a które stanowią nieodłączny kontekst zwycięskiej walki. Dlatego od nich najpierw zaczniemy. Zacznijmy od nieoczywistych wskazówek. Najpierw pewne powszechne założenie. Myślę, że wielu z was, tak jak ja przynajmniej, jeżeli nie, to gratuluję. Wielu z was często patrzyło na tę historię albo czytało opracowania lub różnego rodzaju komentarze, które wskazują na to, że Jezus został zaatakowany przez diabła w momencie, kiedy był najsłabszy. Często pokazuje się ten moment Jezusa na pustyni jako moment Jego słabości. Pamiętam taki film, już nie pamiętam, który to był film Jezus, ale jeden z tych filmów pokazuje Jezusa wręcz styranego, takiego błąkającego się po tej pustyni. Światło świeci, jest gorąco. Kto kiedykolwiek był w Izraelu na judzkiej pustyni, ten wie, kto był na jakiejkolwiek pustyni, ten pewnie sobie może wyobrazić. Bezkres, nie ma niczego, jest tylko słońce, gorąc, upał. Czytamy o tym, że Jezus był sam, że tylko był otoczony przez zwierzęta. Możemy sobie wyobrazić, jakie zwierzęta. I tak naprawdę nie ma nikogo. Jest głodny, pisze Mateusz. I w tym momencie przychodzi do niego diabeł. I wydaje nam się, że być może to jest ten najsłabszy moment w życiu Jezusa i dlatego diabeł wybiera ten moment. I tak być może to wyglądało. Z perspektywy diabła tak to wyglądało. Ten moment Jezusa, odosobnienia Jezusa na pustyni, podczas którego pościł przez 40 dni, modlił się i spędzał czas ze swoim ojcem. Wydawał się diabłu najlepszym momentem do tego, żeby go zaatakować. Jednak czytając uważnie relacje ewangelistów, zauważamy, że ani bycie samemu, ani głód nie było czymś, co Jezusa zaskoczyło. Wręcz przeciwnie. Jezus nie jest zaskoczony tą sytuacją. Powiem więcej. Czytając relacje ewangelistów, mam wrażenie, że Jezus świadomie wybiera się na pustynię i podejmuje 40-dniowy post, aby stawić czoła diabłu. To, co wydaje nam się przyczyną kuszenia, jest tak naprawdę źródłem siły samego Jezusa, o której czytamy w każdej relacji, że, cytat, to Duch poprowadził Jezusa u Mateusza. To Duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię, pisze Marek. To Jezus, pełen Ducha Świętego, wiedziony przez Ducha, chodził po pustyni. Tak pisze Łukasz. Jeżeli cokolwiek rozumiemy z idei prowadzenia przez Ducha czy bycia napełnionym Duchem, to ostatnią rzeczą, którą możemy zobaczyć, to jest moment wielkiej słabości. Wręcz przeciwnie. Jezus nie znalazł się na tej pustyni przypadkiem. Nie był wleczony po niej przez diabła, ale to Duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię, gdzie Jezus chodził, jak czytamy, pełen Ducha i wiedziony przez Ducha. I całe to doświadczenie było czymś więcej niż jakimś sadomasochistycznym przedsięwzięciem, podczas którego Jezus był maltretowany wbrew własnej woli. Myślę, że było raczej świadomym działaniem Jezusa, aby stawić czoła diabłu już na początku. Dlatego Jezus miał potrzebę wyjścia na pustynię, wiedząc, co się wydarzy. I potrzebował, żeby stawić czoła diabłu na początku swojej służby, temu diabłu, który próbował przez Heroda i przez innych już go zabić, zanim jeszcze Jezus tak naprawdę się urodził. Jezus świadomie postanowił stawić czoła diabłu i dlatego, wiedziony przez Ducha, wyruszył na pustynię. I to działanie było tak naprawdę połączeniem kilku praktyk, które obserwujemy u Jezusa w dalszej części Jego życia. To nie jest tak, że Jezus przypadkowo poszedł sam gdzieś w jakieś osobne miejsce. W Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus często usuwał się na osobne miejsce. Odosobnienie i cisza. Czas spędzany z Bogiem w odosobnieniu, w oddzieleniu od tłumów, od innych. Im większa popularność, tym częściej Jezus usuwa się po to, żeby rozmawiać z Ojcem, bo tym większa presja i tym większa, być może, znowu, pokusa władzy. Odosobnienie i cisza nie były żadną nowością dla Jezusa. To coś, co Jezus robił często. Modlitwa. Czytamy o tym w Ewangelii Marka. A kiedy było jeszcze ciemno i wszyscy spali, Jezus wyszedł, aby się modlić. Jezus regularnie udawał się na modlitwę, w osobne miejsca, z dala od innych ludzi. Pielęgnował odosobnienie, pielęgnował ciszę, pielęgnował rozmowę z Ojcem, bo wiedział, że to jest źródło Jego siły, że bez tego nie da rady. Post. Jeżeli ktoś pościł, o kimś czytamy w Nowym Testamencie najbardziej, to właśnie o Jezusie, Mało co równa się z 40 dniami postu, który Jezus założył na ten czas, a później nauczał na temat postu w Ewangelii Mateusza, mówiąc o tym, że kiedy już pościsz, to rób to po cichu, nie pokazuj wszystkim, że pościsz. Niech widzi twój ojciec, który jest w ukryciu, a nie ci, którzy ci widzą na zewnątrz. Jezus odnosi się do praktyki postu, która nie była niczym nadzwyczajnym, była po prostu praktyką, która dawała mu siłę do tego, paradoksalnie, żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze. I wreszcie Boże Słowo. Jezus był Słowem, więc w przypadku Jezusa bardzo trudno mówić o tym jako o pewnej praktyce, mówić o tym, że On znał Słowo, to nic nie powiedzieć, ale widzimy Jezusa, który regularnie cytuje fragmenty Bożego Słowa i to, że tutaj stawia czoła diabłu właśnie w ten sposób, nie jest zaskakujące. Odosobnienie, cisza, modlitwa, post, czytanie, rozważanie Bożego Słowa, te praktyki stały się częścią życia pierwszego Kościoła. Nie było nic w tym zaskakującego dla pierwszych chrześcijan. I czytamy o tym w dokumencie zwanym Didache, to najstarszy obok Ewangelii dokument apostolski, który opisuje praktyki pierwszego Kościoła. Znajdziemy tam i post, i modlitwę, i to ile razy się modlić, i to jak się modlić, i modlitwę pańską, ile razy modlić się modlitwą pańską. To są praktyki, które były przyjęte przez pierwszy Kościół nie jako rytuały, które trzeba odprawiać, ale jako sposób naśladowania swojego mistrza. To właśnie wyjściem na pustynię kierowali się ojcowie i matki pustyni z IV wieku naszej ery po Chrystusie. Kiedy udali się tam, udali się na pustynię, nie dlatego, że bali się tego, jak żyć wśród innych ludzi. Uciekli na pustynię, bo odeszli na pustynię w proteście, w sprzeciwie przeciwko sojuszu, tronu z ołtarzem. Kiedy chrześcijaństwo zostało ogłoszone religią państwową, ci ludzie zdecydowali, że oni nie chcą. To była największa pokusa, jaką mogli sobie wyobrazić. Pokusa bycia narodową religią. I widząc pokusę i niebezpieczeństwo tej pokusy, oni świadomie wybrali pustynię, a za nimi podążyli kolejni ludzie, którzy utworzyli pierwsze wspólnoty, które dały początek ruchowi monastycznemu, w którym przetrwało wiele praktyk duchowych Jezusa aż do naszych czasów. I my dzisiaj możemy mieć swoje zdanie na temat klasztorów i mnichów i tych wszystkich innych rzeczy, ale w tamtym czasie, przez wiele lat historii Kościoła, to właśnie tam próbowano zachować najbardziej podstawowe praktyki, którymi kierował się nasz Pan i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I nie chcę dzisiaj wchodzić w głębię historię Kościoła i historię praktyk duchowych, które zwane są inaczej też dyscyplinami duchowymi, ale bez wątpienia, patrząc na historię Jezusa, niezależnie od tego, jak praktykowano lub nie praktykowano, jak przedstawiano te praktyki, albo ich nie przedstawiano, niezależnie od tego, jak je traktowano w historii Kościoła, jedno jest dla mnie jasne, że praktyki Jezusa, nie tylko to, co nauczał, nie tylko to, co uczynił, ale też to, jak żył i co praktykował, praktyki Jezusa stanowią niezbędny kontekst do głębokiej przemiany każdego z nas. Bo nie wystarczy wiedzieć tylko tego, co jest właściwe. My wszyscy wiemy, większość z nas na tej sali wiemy, co jest właściwe. A więcej, większość z nas na tej sali wierzy w to, co właściwe. I wielu z nas na tej sali, chociaż wiemy, co jest właściwe i wierzymy w to, co jest właściwe, ciągle zmaga się z tymi samymi rzeczami, z którymi zmagaliśmy się, kiedy poznaliśmy Jezusa. I zastanawiamy się, dlaczego. Skoro już to wszystko wiem i skoro już to wszystko rozumiem i skoro w to wszystko wierzę, czemu Duch nie działa we mnie tak, jak powinien działać? Pewnie każda historia jest inna, ale wiem, jak to było w moim życiu. I mogę śmiało powiedzieć z tego miejsca, że 30 lat, prawie 30 lat mojego chodzenia za Jezusem, to była nieustanna walka i zmaganie się i ciągle jest. Ale moment, w którym zacząłem przykładać większą wagę do tego, aby praktykować to, co praktykował Jezus. Moment, w którym zacząłem przestać naśmiewać się z tego z tego wyciszenia i z tego, co kiedyś nazywaliśmy na obozach Fundacji Proem cichym czasem, kiedy przestałem odsuwać to od siebie i myśleć o tym, że to jest takie coś dla innych, ale kiedy zacząłem praktykować to, patrząc na przykład Jezusa, zdałem sobie sprawę z tego, że to, co robię, to nie są żadne uczynki, to nie jest próba zasłużenia sobie na Bożą przychylność, ale praktyki duchowe czy dyscypliny duchowe to tworzenie wehikułu do tego, aby Duch Święty mógł działać w nas. Bo jak może Duch Święty działać w nas, jeżeli nie znajdziemy czasu na to, żeby Go usłyszeć? Jak możemy stawić czoła diabłu, jeżeli nie znajdziemy czasu na to, żeby przez Boże Słowo, jeżeli nie znajdziemy czasu, żeby to Boże Słowo czytać? I to nie czytać po to, żeby mieć głowę pełną informacji, ale czytać w sposób, który Duch Święty będzie mógł nas później przemienić przez to Słowo. Możemy chodzić do kościoła i robić wiele różnych rzeczy, dobrych rzeczy. To też są praktyki duchowe. To też jest praktyka spotykanie się wierzących ludzi, służenie w społeczności. To też jest praktyka. Możemy robić te wszystkie rzeczy. Ale jeżeli nie znajdziemy czasu, żeby świadomie stanąć przed Bogiem i praktykować to, co praktykował nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, to będziemy dalej szli przez życie, wierząc we właściwe rzeczy, znając właściwe rzeczy i często stojąc w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o naszą głęboką przemianę. Tak, wiara jest o tym, że Jezus może zmienić ciebie i mnie. Pytanie, przed którym stajemy, to pytanie, czy Mu pozwolisz? Czy stworzysz przestrzeń w twoim życiu, w którym wreszcie to słowo, które słyszałeś tak wiele razy, będzie mogło nie tylko być słyszalne, ale będzie mogło wreszcie zakorzenić się w twoim sercu i powoli, powoli, powoli przemieniać się od wewnątrz. I na koniec to, co w oczywisty sposób wynika z tej historii. Jezus stawia czoła pokusom, konfrontując je z prawdami Bożego Słowa. Kiedy przyjrzymy się bliżej tym pokusom, zobaczymy, że sednem każdej pokusy jest pośpiech. Że każda pokusa karmi się pośpiechem. Ona właśnie próbuje przyspieszyć rzeczy, które mógłbyś mieć, ale potrzebujesz czasu. Kamienie zamienią się w chleb. Wywyższenie nastąpi teraz, nie za jakiś czas. Władza zamiast służenia. Diabeł chce przyspieszyć wszystko to, aby Jezus został królem już teraz, w tej chwili, na swój sposób. I chce jednocześnie, aby stał się takim Mesjaszem, jak widzieli go, czy chcieli go widzieć tamci ludzie. Niech będzie królem zwycięskim, niech będzie tym spektakularnym Mesjaszem, który rzuca się w otchłań i ktoś go łapie i okazuje się, że on wychodzi bez szwanku. Czy nikt nie chciałby tego zobaczyć? O ile fajniej patrzy się na takiego Mesjasza, niż na takiego, który wisi bezbronny na krzyżu i umiera, i śmieją się z niego wszyscy, a ci, którzy za nim poszli, myślą, że całe ich życie legło w ruinie, że jest bez sensu. Istotą każdej pokusy jest pośpiech. I przypominają mi się słowa Junga, które cytowałem tydzień temu. Pośpiech nie pochodzi od diabła, pośpiech jest diabłem. A jednocześnie, kiedy przyglądamy się temu, w jaki sposób diabeł kusi Jezusa, widzimy, że diabeł bierze naturalną, dobrą potrzebę człowieka i przekręca ją tak, aby stała się grzeszną zachcianką. Bierze dobrą potrzebę i przekręca ją swoim kłamstwem tak, żeby stała się grzeszną zachcianką. Jezus jest głodny. Kto nie byłby głodny po 40 dniach postu? To normalne, że Jezus jest głodny. Ale diabeł chce ten głód nasycić szybko, w spektakularny sposób. Każdy z nas chciałby doświadczyć czegoś niezwykłego w swoim życiu i każdy z nas chciałby mieć to poczucie, że jego życie ma znaczenie, że jesteśmy ważni. Ale diabeł przekręca słowo, żeby namówić Jezusa, żeby to stało się już, tu i teraz, za wszelką cenę. Każdy z nas, jako człowiek, jako ludzie, jesteśmy powołani przez Boga w Edenie, w ogrodzie, na samym początku stworzenia. Zostaliśmy powołani do tego, aby rządzić ziemią i czynić ją sobie poddaną. To jest nasze prawo, ba, nasz obowiązek jako ludzi na tej ziemi. Każdy z nas jest do tego powołany, ale diabeł chce, żebyśmy wykonywali to powołanie poprzez pokłonienie się Jemu i na Jego warunkach i robili to tak, jak my chcemy, tak jak On chce, żebyśmy robili, żeby to dla nas było dobre, żebyśmy my rządzili w sposób nieograniczony. Na tym polega strategia diabła. Wziąć dobrą, realną potrzebę człowieka, zatruć ją kłamstwem i zamienić w grzeszną zachciankę. I diabeł nie cofnie się przed niczym, aby właśnie przez kłamstwo przekształcić to, co w tobie prawdziwe, nawet jeżeli kruche, ale prawdziwe. Przekształcić prawdziwą potrzebę w kłamliwe przekonanie, najczęściej na swój własny temat. Nie mogę ufać mojej żonie. Zdradzi mnie tak, jak moja mama zdradziła mojego ojca. Nie jestem nic wart. Nic dobrego nie przydarza się w moim życiu, więc po co próbować? Widocznie Bóg o mnie zapomniał. Kilka razy próbowałem wyjść z tego uzależnienia, ale się nie udało. Jestem beznadziejny. Nikt do mnie wczoraj nie zadzwonił, a na Insta widać relacje moich znajomych, jak się ze sobą spotykają. Nikomu na mnie nie zależy. Nie jest mi łatwo, ale po co mam komuś o tym mówić? Nikogo nie obchodzę i nikt mi nie może pomóc. U podstaw każdego z tych przekonań leży kłamstwo na nasz temat, które zniekształca nasze prawdziwe potrzeby, potrzebę bliskości, potrzebę relacji, potrzebę pokonywania trudności, przekształca nasze prawdziwe potrzeby w egocentryczne, kłamliwe przekonania na nasz temat. A stąd już tylko krok do poddania się różnego rodzaju pokusom, które bardzo łatwo jesteśmy w stanie sami sobie wytłumaczyć. Kiedy wierzę w to, jestem przekonany o tym, że nikogo nie obchodzę i nikt nie może mi pomóc? Co stoi na przeszkodzie, żeby zatracić swoje życie, robić rzeczy, które są głupie i niszczą mnie, ale kogo to obchodzi? Kiedy uwierzę w to, że jestem beznadziejny, mogę robić wszystko, co mi się podoba. Nikogo to nie obchodzi. Dlatego najtrudniejszą częścią tego procesu jest to, co właśnie zrobił Jezus. Aby każdej fałszywej pokusie i przekonaniu na swój temat przeciwstawić prawdę Bożego Słowa, z której wynika prawdziwe przekonanie, a zaraz za nią idzie właściwe zachowanie. Można myśleć o tym, że jestem beznadziejny i nikogo nie obchodzę. Ale kiedy rozumiesz to, że zostałeś cudownie przez Boga stworzony, nie dlatego, że ja tak mówię, albo twoja koleżanka, albo twój mąż, albo twoja żona, ale kiedy rozumiesz, że w Psalmie 139 Bóg mówi o tobie, że cudownie cię stworzyłem, to jest prawda, na której możesz budować swoje życie. Możesz powiedzieć, inni mówią, że nie jestem cudowny. Ja wiem, że nie jestem cudowny, są inni bardziej przystojni ode mnie, ale wiem, kiedy czytam Psalm 139, że Bóg stworzył mnie bez żadnego błędu, bez żadnej pomyłki. To, co czasem na zewnątrz może wyglądać inaczej, jako błąd dla ciebie czy dla kogoś innego, ja wiem, że Bóg się nie pomylił ani w tym, jak mnie stworzył, ani jeżeli chodzi o rodzinę, w której mnie umieścił, ani jeżeli chodzi o miejsce w życiu, w którym jestem. Bóg ani przez moment się nie pomylił. Kiedy czytam o tym, że On zna plany, Jego myśli o mnie są dobre, to wierzę w to, że chociaż czasem w swoim życiu popełniłem wiele błędów, nie jestem skazany na beznadziejne podążanie w ciemność. Ale że Bóg ma dla mnie dobry plan, jeżeli tylko utrzymam się tej prawdy i zacznę przyglądać się jej w swoim życiu, pozwolę Bogu na to, żeby ona zagnieździła się w moim sercu. Powoli, krok po kroku, zacznę podążać we właściwym kierunku. Martin Luther powiedział kiedyś: nie mogę powstrzymać ptaków od latania mi nad głową, ale mogę powstrzymać je od budowania mi gniazda w moich włosach. I myślę, że w tym tkwi całe sedno. Nie jesteśmy w stanie żyć z dala od pokus. One są częścią naszego życia ze względu na naszą ludzką naturę. Ale możemy. To, co możemy zrobić? Możemy powstrzymać je od budowania gniazda w naszych sercach. Możemy powstrzymać je od pielęgnowania ich i od budowania gniazda w naszych sercach w oparciu o kłamliwe przekonania na nasz temat, w oparciu o kłamstwa, które diabeł sączy w nasze życie każdego dnia, ilekroć bierze dobrą, prawdziwą potrzebę i zatruwa ją swoim kłamstwem, zmieniając ją w grzeszną zachciankę. Dzieje się tak poprzez Boże Słowo poprzez praktyki Jezusa, które tworzą kontekst dla Bożego Słowa, aby właśnie ono na stałe zbudowało gniazdo w naszym sercu. Niech to właśnie Boże Słowo znajdzie miejsce w naszym sercu do tego, aby na stałe się w nim zagnieździć. I być może jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą będziesz musiał zrobić dzisiaj po powrocie do domu, będzie usiąść w cichym miejscu, znaleźć czas dla siebie i pomyśleć o tej jednej rzeczy, tym jednym kłamstwie, znaleźć to jedno kłamstwo, które męczy cię od lat, które powtarzasz sobie albo słyszałeś na swój temat. A potem będziesz musiał wykonać pewną pracę. Będziesz musiał zajrzeć do Bożego Słowa i znaleźć prawdę Bożego Słowa, która mówi prawdę na twój temat, przeciwko temu kłamstwu. I pozwolić Bogu, żeby ta prawda zaczęła budować gniazdo w twoim sercu. I do tego cię szczerze zachęcam. Jeżeli nie będziesz wiedział, jak to zrobić, napisz do mnie z przyjemnością, spotkajmy się, porozmawiajmy ze mną, z pastorami. Jesteśmy gotowi tutaj do tego, żeby ci pomóc odnaleźć tę prawdę. Niech Boże Słowo na stałe zbuduje gniazdo w naszym sercu, bo właśnie w chwilach próby Bóg daje nam swoje Słowo i przykład swojego Syna, abyśmy pełni Ducha zwycięsko stawiali czoła kłamstwom diabła.